Kiedyś przeczytałem takie zdanie. Grzech zaprowadzi cię dalej niż chcesz iść, zatrzyma cię na dłużej niż chcesz zostać i wystawi ci rachunek wyższy niż chcesz zapłacić. I kiedy tak się zastanawiałem nad tym jednym zdaniem, bardzo to dotykało mojego serca, bo okazuje się, że ja na własnej skórze to po prostu przeszedłem. Grzech zawsze zaprowadził mnie dalej, zawsze zatrzymał mnie na dłużej i zawsze wystawił wyższy rachunek. I kilka miesięcy temu, nie wiem czy pamiętacie jeszcze czy nie, dzieliłem się kazaniem tym, że grzech właśnie zaprowadzi cię dalej niż chcesz iść. Otworzyłem sobie trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej i tam jest mowa o upadku człowieka i po prostu zrobiłem sobie takie studium i z tego powstały trzy kazania i dzisiaj chciałbym podzielić się drugą częścią tego, co dzieliłem się wcześniej. Jeżeli ktoś miałby życzenie posłuchać pierwszej części, to jest ona dostępna w internecie, można ściągnąć, ewentualnie można tutaj zamówić tam, gdzie jest nagłośnienie. Następnym razem, kiedy będę mówił kazanie, będę mówił o tym, że grzech wystawi ci rachunek wyższy niż chcesz zapłacić. I będę dzisiaj też posługiwał się pewnymi ilustracjami, obrazami, żeby przedstawić prawdę o grzechu. Dlaczego powinniśmy o tym mówić? Dlaczego powinniśmy o tym się dowiedzieć? Dlaczego myślę, celem moim jest obnażenie grzechu? Ano dlatego, że wiele ludzi po prostu nieświadomie traktuje sobie grzech jako fajną przygodę, nie zdając sobie sprawy ze skutków, do jakich może zaprowadzić mnie czy ciebie grzech. I mówiłem to też wtedy za pierwszym razem, że podobnie rzecz się ma z papierosami. Palacze, dopóki medycyna nie odkryła, że palenie jest szkodliwe, po prostu palili sobie z czystym sumieniem. Ale w momencie, kiedy medycyna ogłosiła, że palenie tytoniu jest szkodliwe i wywołuje raka, palacze się podzielili na tych, którzy to zignorowali i na tych, którzy się upamiętali. Ale wcześniej, kiedy nikt nie był świadomy, nikt nie wiedział, myślę, że każdy sięgał po paczkę papierosów no z takim lekkim sercem. I chcę obnażyć również za pomocą tego, o czym będziemy mówić, słuchać, również grzech dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat z powodu mojego i twojego grzechu. I dzisiaj chciałbym kontynuować właśnie ten temat, dlatego że prawda o grzechu często jest zakamuflowana i ledwo ją zauważamy. I czasami po prostu nie jesteśmy do końca świadomi jego niszczącej siły. Czasami jesteśmy świadomi, ale ignorujemy grzech w naszym życiu, dlatego że wmawiamy sobie, że Pan Bóg jest łaskawy. Ja mówię amen, Pan Bóg jest łaskawy, ale grzesząc działamy tak naprawdę przeciwko sobie, działamy na własną szkodę. Czasami wszystko nam jedno, czy żyjemy w grzechu, czy nie, byleby jakoś dowlec się do końca, byleby jakoś przeżyć. Co to w ogóle jest grzech? I mówiłem też ostatnio, że grzech to takie paskudztwo, to takie coś, co wyrzuca mnie z Bożej przestrzeni, z Bożego terenu błogosławieństwa, Jego przychylności, miłości, dobroci i wyrzuca mnie po prostu poza ten obszar. Można powiedzieć na jakąś taką pastwę losu albo pastwę diabła i jego niszczącej siły. Grzech to złamanie Bożych przykazań. Grzech to oddzielenie od Boga. I nie można tego traktować sobie taką lekką ręką. Ludzie mówią, że wszystkiego trzeba spróbować, że wszystko jest dla ludzi, że trzeba brać od życia garściami, bo żyje się tylko raz. I właśnie dlatego, że żyje się tylko raz, powinniśmy wiedzieć, że grzech wysysa z nas wszelkie pokłady tego, czym Bóg nas obdarza, i zniszczy nasze życie, pomimo że nie od razu to widzimy. I jedną z takich zdradliwych właśnie rzeczy jakimi dysponuje grzech, to to, że nie od razu widać jego śmiertelne skutki. Jeśli zgrzeszymy, sumienie komunikuje nas o tym, że zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy coś nie tak, informuje nas sumienie, że zrobiliśmy źle. Czujemy się fatalnie, przychodzą oskarżenia, w sercu pojawia się pragnienie zmiany, pragnienie odwrócenia się. Wtedy pokutujemy i przepraszamy Boga. I jeśli tak kończy się w cudzysłowie ta przygoda z grzechem, to jest w porządku, jeśli upamiętujemy się, jeśli odwracamy się i idziemy dalej. Ale kiedy wracamy znowu do tego samego i znowu i ponownie, to ciągle mamy świadomość, że zrobiliśmy źle, ale to już nas tak nie boli. Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. I z jednej strony zaczynamy uodparniać się na wyrzuty sumienia, a z drugiej jednak strony tracimy odporność na grzech. Między innymi dlatego, że właśnie nie od razu widzimy jego śmiertelne skutki. Grzech jest jak nowotwór. Bezboleśnie toczy i zżera człowieka, siejąc takie spustoszenie w organizmie. W podobny sposób umarł mój 40-letni szwagier. Żył w ogromnym stresie spowodowanym trudnościami w rodzinie. I jedynym taką używką, która przynosiła mu ponoć ulgę, to były papierosy. Palił bardzo dużo papierosów. I kiedy zwymiotował krwią, kiedy zabrali go do szpitala i przebadali, okazało się, że w ogóle nie ma przełyku. Rak zeżarł mu już przełyk. Nowotwór dzień po dniu zjadał go. Kawałek po kawałku, a on myślał, że wszystko jest w porządku. I wiecie, w podobny sposób grzech niszczy najpierw nasze wnętrze, a potem również i te zewnętrzne życie. Najpierw stajemy się wrakami wewnątrz, potem kwestia tylko czasu, kiedy również widać to na zewnątrz. I chciałbym rozpocząć tym samym wersetem, który rozpocząłem ostatnio, który wprowadzał nas w poprzednie kazanie, bo wziąłem sobie taki werset z Ewangelii Jana jako taki wstęp do tego, o czym chcę mówić, z Jana 5,14. Ten werset podaje pewną prawdę, głęboką prawdę. Pan Jezus kiedyś uzdrowił człowieka, który 38 lat chorował, i spotkał go przy sadzawce, gdzie następowały uzdrowienia. I stanął przy pewnym człowieku i uzdrowił go, a później, kiedy spotkał go w świątyni, powiedział właśnie te słowa do niego. Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Oto wyzdrowiałeś i nigdy nie wraca już do tego samego, bo okaże się, że spotka cię coś dużo, dużo gorszego. Jeśli Jezus dotknął twojego życia, jeśli wyzdrowiałeś na duszy i na ciele, to nigdy nie grzesz, bo spotka cię coś dużo gorszego. I Jezus powiedział te słowa nie po to, żeby nas wystraszyć, nie po to, bo nie miał co innego mu do powiedzenia. Wiecie, to też nie są słowa jakiegoś świętego Walentego, czy Sokratesa, czy Davida Copperfielda. To powiedział Jezus i skoro on tak powiedział, to tak jest i amen. Skoro wyzdrowiałeś, to nigdy nie grzesz, bo następnym razem będzie jeszcze gorzej. On po prostu stwierdził fakt, jeśli wrócisz do grzechu, będzie z tobą źle. Grzech zatrzyma cię na dłużej niż chcesz zostać i o tym dzisiaj będziemy mówić. I nie tylko zajdziemy dalej w tym niszczącym procesie, ale pozostaniemy tam o wiele dłużej. Jedna z sióstr opowiadała pewną historię ze swojego życia, kiedy będąc uzależnioną wtedy kobietą, pojechała na dni trzeźwości do Wisły. I tam coś przeżyła, tam Bóg dotknął się jej życia, wróciła i przez pół roku cieszyła się trzeźwym życiem. Przyszedł jednak dzień, kiedy znowu sięgnęła po kieliszek. Myśląc, że to tylko dzisiaj, tylko wyjątkowo, tak przy okazji. I ta decyzja spowodowała 7 niszczących i druzgocących lat w jej życiu i w jej rodzinie. Dzisiaj jest wolna, ale ten jeden toast zatrzymał ją na długie 7 lat. Dobrze wiemy, że w nałogach, kłamstwach, kradzieżach, bluźnierstwach, nienawiści, zazdrości ludzie nieraz chodzą całe życie. Nie mogą z tego wyjść, nie mogą sobie jakoś nic z tym zrobić, nic poradzić. Nieraz umierają w goryczy, umierają w grzechu, bo grzech tak mocno ich trzymał. Zniewolił, decydując nieraz o całym ich życiorysie. Grzech również zmienił życiorys Adama i Ewy. A co za tym idzie, całego rodzaju ludzkiego. Zatrzymał ich na dłużej niż przypuszczali. Stali się jak niewolnicy na przeklętej ziemi. I otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 3 rozdział. Przeczytamy 2 wersety, od 17 do 19. Pan Bóg mówi takie słowa do Adama. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będzie z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mnie się to kojarzy z takim niewolniczym życiem. Wiecie, mieszkańcy Czarnego Lądu byli zabierani w pewnym okresie historycznym, byli zabierani siłą, gwałtem i przewożeni do Ameryki, byli zabierani ze swojej rodzimej ziemi, z bujnej Afryki i wywożeni do Ameryki do niewolniczej pracy, żeby w mozole uprawiać bawełnę. Adam i Ewa zostali zabrani, zostali wyrzuceni przez Boga albo zabrani przez grzech. Z bujnego, pełnego zaopatrzenia ogrodu Eden do ziemi, która miała im rodzić osty, miała rodzić chwasty i w mozole mieli ją uprawiać. I od tego czasu grzech rozplenił się na całej ziemi, biorąc do niewoli miliony ludzi w każdym pokoleniu. Jan powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Apostoł Piotr mówi: czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy aniżeli poprzedni. Powiem wprost. Jak nie można siedzieć w gnoju i nie śmierdzieć, tak nie można żyć w grzechu i mieć się dobrze. Grzech jeszcze nigdy nikogo nie uszczęśliwił. I trucizna nie może być jednocześnie lekarstwem. Pamiętajmy o tym. I grzech zatrzyma cię na dłużej niż chcesz zostać, czyniąc z ciebie po prostu niewolnika. Opanowywując całe twoje życie, rozmawiam nieraz z dziesiątkami ludzi, którzy są zniewoleni, którzy są uzależnieni od różnych rzeczy, od narkotyków, od alkoholu, jeszcze od wielu, wielu innych rzeczy. I oni chcą, a nie mogą, bo po prostu są w niewoli, zostali zniewoleni, zostali opanowani przez to coś, czemu dali przystęp. I jedną z tych gorszych rzeczy właśnie, o których mówił Jezus, jedną z tych gorszych stanów, o którym mówił apostoł Piotr, jest niewola, w jakiej się znajdziesz. I zwracając się w stronę grzechu, zaczniesz czuć takie jakieś silne przyciąganie, któremu coraz bardziej nie będziesz się w stanie oprzeć. Wiecie, tak dzieje się z ludźmi, na przykład, którzy właśnie zostali uwolnieni od alkoholu. A później mówią sobie po pewnym dłuższym czasie, że napiją się tylko jedno piwko. I wiecie, na początku to faktycznie jest tylko jedno piwko i to ich tylko utwierdza, że oni mogą. Ale później zaczynają czuć to nadziemskie przyciąganie. I w niedługim czasie wracają do tego, o czym mówił Piotr. Jak umyta świnia do błota, albo jak pies do swoich wymiocin. I siedzą w tym czymś dłużej, niż sobie to potrafili na początku wyobrazić. Wiecie, to samo dzieje się z ludźmi, którzy wrócili do palenia, którzy wrócili do hazardu, do oszustwa, kłamstwa, flirtów. Coraz trudniej jest im wyzwolić się z tej samej klatki, z której zostali wyzwoleni. Od kilku miesięcy mam psa i zrobiłem mu z tyłu ogrodu taką zagrodę. Po prostu, żeby jak ktoś mnie odwiedza, przychodzi, żeby mógł być w zamknięciu. I ogrodziłem, wydawało mi się, że jest dobrze zabezpieczona. Ale wiecie, mój pies okazał się sprytniejszy niż ja i drążył, aż znalazł miejsce, przez które mógł się wydostać. I wydostał się. Osiągnął wolność. Ale wiecie, kiedy go złapałem, kiedy znowu wpadł w moje ręce, kiedy znalazł się w tym samym miejscu, chcę wam powiedzieć, o wiele bardziej obwarowałem to miejsce, w którym się znalazł. Zabezpieczyłem tą dziurę i jeszcze dziesiątki innych potencjalnych miejsc, żeby nie mógł się wydostać. I człowiekowi również jest o wiele trudniej ponownie być wolnym, jeśli wpada znowu w te same ręce, jeśli znowu wpada do tej samej klatki. Diabeł zabezpiecza miejsca, przez które wcześniej wydostałeś się. Dlatego argumenty typu Bóg cię kocha, albo pomyśl o dzieciach, marnie zginiesz, przestają działać na takiego człowieka. Ponieważ diabeł zabezpiecza już te miejsca, przez które się wydostałeś. Jak powiedział Jezus, stan takiego człowieka jest dużo, dużo gorszy. Oznacza to, że człowiek będzie wciąż pragnął wolności, że będzie wciąż chciał być wolnym od grzechu, ale tak trudno mu będzie uwierzyć w to, że może być wolny, pomimo że chce być wolny. Dlaczego w takim razie możemy sobie zadać pytanie, no to w takim razie dlaczego wracamy w te same miejsca? Czy życie już nas nie nauczyło? Dlaczego dotykamy się czegoś, co zniszczyło, co zmarnowało nasze życie? Wiecie, ja myślę, że z tego samego powodu, za którym sięgnęliśmy po to po raz pierwszy. Ponieważ łakomimy się na jakiś diabelski kąsek w nadziei, że to tylko ten jeden raz. Że to tylko ten jeden raz, a później to już sobie damy spokój. Że porozkoszuję się nim, później niepostrzeżenie umknę i nawet sam Pan Bóg nie zauważy. Tymczasem zostaje się o wiele dłużej. Grzech zatrzyma cię dłużej niż chcesz zostać, łapiąc cię w swoje sidła. I wiecie, diabeł jest jak taki kłusownik, który zastawia swoje sidła w każdym możliwym miejscu, żeby tylko nas złapać. Nęci nas jakąś taką przynętą po to, żeby nas dopaść, po to, żeby nas zniszczyć. I kiedy dajemy się złapać, to okazuje się, że już nie tak łatwo się jest wyrwać. Wiecie, są różne rodzaje sideł. Są różne rozmiary sideł, różnie zbudowane, ale wszystkie mają to samo zadanie. Ukryć się tak, żeby zwierzyna nie zauważyła i złapać tak mocno, żeby się nie wyrwała. I grzech zdaje się działać podobnie. Potrafi ukryć się nieraz bardzo płytko, tuż pod powierzchnią jakiegoś z pozoru niewinnego zachowania. Zakamufluje się w miejscach, w których nawet się nie spodziewamy. Na przykład w kościele. To jest może ostatnie miejsce, w którym spodziewamy się, że grzech się znajdzie, że się zakamufluje. Ale często tak nie jest. Często on się kamufluje w takich miejscach. I sidła zastawiane przez kłusownika, musimy o tym pamiętać, że zawsze okaleczają. I kłusownik nie posługuje się jakimiś humanitarnymi metodami. Jemu jest wszystko jedno, czy zwierzę złamie kark czy łapę, byleby dopaść, byleby obedrzeć ze skóry, byleby zabić, byleby zniszczyć. I chwyta zwierzynę, czy to właśnie dla mięsa, czy to dla futra, czy nawet dla trofeum. Kochani, my musimy wiedzieć, że grzech zawsze nas okaleczy. Okaleczy mnie, okaleczy ciebie, okaleczy naszych najbliższych. Nie pozostawi nas bez śladów zranień. Diabeł nie zna humanitarnych sposobów, żeby jakoś delikatnie się z nami obejść. Diabeł chce cię po prostu zabić i wyciągnie przeciwko tobie największe sidło, jakie tylko ma do dyspozycji. I nie będzie się z tobą patyczkował. A im bardziej jesteśmy okaleczeni, tym mniej siły mamy, aby dalej walczyć. Wiecie, zwierzę, które dało się złapać w sidła kłusownika, pozostaje w nich nieraz tak długo, aż skona. Przyszło na chwilę połakomić się na jakiś kąsek. Przyszło może tylko powąchać. Tak sobie tylko dziubnąć. A godzinami walczy o życie. Chciało tylko popróbować, a cena okazała się dużo, dużo wyższa. Myślało, że ma szczęście, a tymczasem śmierć się czaiła. Gdzie podobnie może być z nami? Może nam się wydawać, że w jakimś zachowaniu, w czymś, czy w jakichś kontaktach międzyludzkich, słuchajcie, szczęście się do nas uśmiecha. Ale to może być zdradliwe. Może się okazać, że pod tym ubrankiem szczęścia występuje nikt inny, jak sam diabeł. Niektóre zwierzęta odgryzają sobie nawet łapy, żeby być wolnymi. Jakby wyznawały zasady, że lepiej na trzech łapach, a być wolnym, niż mieć cztery i być patroszonym. W Ewangelii Mateusza czytamy: a jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Pozwólcie, że to znowu zilustruję. Jest taki alpinista, nazywa się Aaron Ralston. I w maju 2003 roku poszedł wspinać się w stanie Utah w USA, gdzieś tam po kanionach. I ogromny głaz spadł mu na przedramię i no, w zasadzie przygwoździł jego rękę do podłoża. Po 5 dniach prób przesunięcia tego głazu, jakoś wyłupania, żeby uwolnić swoją rękę, po długich zmaganiach, po tym jak mu się wyczerpała woda, zaczął pić własny mocz. A kiedy już nawet mocz mu się skończył, postanowił na skalę wyryć datę swoich urodzin i przypuszczalną datę śmierci. I kiedy był już praktycznie w delirium, Ralston zdecydował się złamać swoją rękę o krawędź głazu, a następnie tępym scyzorykiem rozszarpać, nawet nie naciąć, ale rozszarpać skórę, ścięgna, mięśnie i uwolnić się. W takim stanie przeszedł jeszcze 13 kilometrów. Spotkał pewną rodzinę, która wezwała pomoc i ten człowiek został uratowany. Dzisiaj ma zamiast ręki, jak idzie w góry, to taki hak. Dalej się wspina, nie zrezygnował z alpinizmu. Ale ten desperacki krok doprowadził do tego, że ten człowiek przeżył. I moglibyśmy powiedzieć, że ten człowiek zastosował tą biblijną zasadę. Odciął sobie rękę, żeby ratować swoje własne życie. I gdyby próbował ją zachować, prawdopodobnie zostałby pochowany razem z nią. Wybrał życie bez ręki niż śmierć z ręką. I wiecie, i myślę, że w tym fragmencie, który mówił tutaj Jezus, że jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, to po prostu ją odetnij. Myślę, że w tym fragmencie Jezus nie zachęcał nikogo do amputacji, ale do pobudzenia swojej własnej wyobraźni. Myślę, że Jezus nie użył tak mocnego obrazu po to, żeby skłonić swoich słuchaczy do samookaleczenia, ale do refleksji. Dla mnie, moi drodzy, przesłanie tych słów jest bardzo proste. Jeśli dalej pozostanę w grzechu, to On zaprowadzi mnie do piekła. Amen. Przesłanie jest proste. A ten mocny obraz jest po to, aby pobudzić naszą wyobraźnię. Aby pobudzić nas do refleksji, abyśmy się mogli zastanowić. Czy aby na pewno warto? Może zadajesz sobie pytanie. Co mam robić w takim razie? Skoro wpadłem w sidła, co mam robić, skoro może znalazłem się w takiej klatce? Co mam robić, skoro znalazłem się w niewoli? Co mam robić, skoro zbagatelizowałem? Raz darowano mi już wolność. Czy nie ma już ratunku dla mnie? Ja chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest ratunek. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że Bóg jest łaskawy, tak. Że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Może męczysz się w swojej własnej klatce, może męczysz się w niewoli, może coś przylgnęło do ciebie i uwiera i boli. Chcę ci powiedzieć, że jest ratunek, ponieważ Bóg jest dobry. Ponieważ Jezus przyszedł z powodu grzechu, aby oddać swoje własne życie za ciebie. Apostoł Paweł, który już był tutaj cytowany, mówi, że skoro Bóg nie oszczędził nawet swojego Syna, czy byłby teraz w stanie nie darować nam wszystkiego? Właśnie tym bardziej w Chrystusie będąc? Ale to, kochani, my musimy zawalczyć o swoje życie. Możemy się poddać, możemy siąść gdzieś w klatce, w kącie, skulić się, zwiesić głowę, przykryć rękami i powiedzieć, tak już musi być. Ale ja chcę ci powiedzieć, tak nie musi być. Z pełną odpowiedzialnością, bo Boże Słowo mówi, że tak nie musi być. Nie musisz dłużej pozostawać w niewoli grzechu. Ponieważ jest ktoś, kto ma moc, kto ma władzę, kto ma autorytet, aby uczynić cię prawdziwie wolnym. W Biblii, w Ewangelii Jana, w 8:36 czytamy, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli to zrobi Jezus Chrystus, to będziesz prawdziwie wolny. Nie będzie ci się wydawać, że jesteś wolny, ale będziesz prawdziwie wolnym. Znowu posłużę się ilustracją. Kiedy w Ameryce Północnej w XVII wieku panowało niewolnictwo, kiedy czarnoskórzy ludzie byli w tej niewoli u białych, musieli robić to, co im kazano. Musieli ciężko pracować, a każdy jakiś akt sprzeciwu, buntu był srogo karany albo chłostą, albo nawet śmiercią. I wszelkie próby osiągnięcia wolności tych czarnych, biednych ludzi kończyły się fiaskiem, były daremne. Nawet jeśli próbowali uciekać, to psy ich tropiły i prędzej czy później znajdowali się z powrotem w niewoli. Albo byli od razu zabijani, albo jeszcze byli bardziej ciemiężeni. No trudno nie było znaleźć ciemnoskórego człowieka. Oni akurat różnili się od białych. I zawsze byli ścigani i z powrotem znajdowali się w niewoli. Ale pewnego dnia, słuchajcie, pewnego, myślę, wspaniałego dnia na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki zasiadł pewien szlachetny człowiek, który kochał Boga i kochał Boże Słowo. I tym kimś był Abraham Lincoln. Miał na tyle odwagi, miał na tyle mocy i autorytetu, że ogłosił proklamację znoszącą niewolnictwo. Odtąd każdy, kto był w niewoli, stawał się wolnym człowiekiem. Choć nie od razu miał kolorowo. Słuchajcie, nie od razu ci czarnoskórzy ludzie mieli wspaniale i dobrze. I tak samo jest z nami ludźmi. Słuchajcie, ktoś, kto przychodzi zniewolony do Boga i zostaje uwolniony, nie od razu ma kolorowo. Musi jeszcze ciężko pracować w swoim życiu. Musi odrobić, że tak powiem, zaległości, które gdzieś nabył z powodu swojego nałogu czy uzależnienia. Ludzie przychodzą nieraz do Boga, po uszy w długach siedzą i muszą naprawdę ciężko na to pracować, zanim wyjdą na prostą, zanim staną na nogach. I nie od razu jest kolorowo, ale wiecie, co jest wspaniałe? To, że tacy ludzie są wolni. Amen. Pierwszą rzeczą, którą odczułem, kiedy Bóg uwolnił mnie od alkoholu i narkotyków, pierwszą rzeczą, jaką doświadczyłem, to jakaś taka, wiecie, dziwna lekkość. Taka swoboda, wolność. Słuchajcie, ręce jeszcze tak mi się trzęsły. Byłem strasznie przepity. Co wziąłem do ręki, to tak wszystko chodziło. Ale wiecie, jakby mi się ktoś wtedy zapytał, czy jestem wolny, choć tego nie było widać, ja mogłem z całą świadomością powiedzieć, jestem wolny, ponieważ ktoś mnie uwolnił, ponieważ Jezus mnie uwolnił. On teraz zasiadł na tronie mojego życia. On jest autorytetem i On ma moc i władzę uwolnić mnie z każdego paskudztwa. I choć nie od razu to było po mnie widać, byłem wolny. Bracie, siostro, nie uciekniesz przed grzechem. Choćbyś w kosmos poleciał, grzech poleci za tobą. Choćbyś znalazł się na innej planecie, grzech pójdzie z tobą. Choćbyś zszedł do podziemia, grzech pójdzie razem z tobą. Nie uciekniesz przed grzechem. Nie uwolnisz się od niego w własnych siłach. Ale możesz skorzystać z aktu łaski. Możesz skorzystać z proklamacji, którą 2000 lat temu Jezus ogłosił na krzyżu Golgoty. Amen. Możesz z tego skorzystać i dzisiaj, bo to jest wciąż aktualne. Nikt jeszcze nie miał mocy, aby znieść tą proklamację. Nikt do tej pory nie miał mocy, aby ogłosić, że to jest nieważne. Choć ludzie, wiecie, szczerzą zęby przeciwko Chrystusowi i temu, co zrobił. I mogą sobie mówić, ale nikt nie ma władzy, żeby moc krzyża powstrzymać. Żeby powstrzymać miłość Chrystusa do ciebie. Żeby powstrzymać Jego moc, aby uwolnić twoje życie. Możesz być wolny niezależnie od tego, w jakie sidła wpadłeś i jak długo w nich jesteś. On ma moc przywrócić ci wolność i radość twojego życia. Co muszę zrobić? Nie guć się. Nie guć się na miejsce, w którym jesteś. Nie guć się na grzech, z którym nie możesz sobie dać rady. Nie mów, że tak musi być, bo Bóg jest łaskawy. I kiedy uklęknę, On mi przebaczy. Po prostu nie guć się na to. To jest akt twojej woli, to jest akt twojego serca. Przyjdź do Niego w modlitwie. W pokorze serca wyznaj Mu swój grzech. Powiedz Mu, że sobie nie radzisz. Nawet i popłacz sobie przed Nim. I poproś, żeby dał ci wolność. A może inaczej, po prostu przyjmij wolność. Przyjmij wolność, którą On już dla ciebie ma. I od 2000 to jest ten akt łaski, jest cały czas, wiecie, funkcjonuje. Nie muszę ponownie o to zabiegać. Po prostu nie guć się na swój grzech w swoim życiu. Ale przyjmij to uwolnienie od Boga, od Jezusa. Uwierz, że tylko On może ci pomóc. Chciałbym poruszyć jeszcze na koniec jeden problem. Może akurat jesteś osobą, która z tym problemem się zmaga. Zostałeś uwolniony. Jesteś chrześcijaninem. Jezus cię zbawił. Jesteś pewien, że nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus, ale wciąż słyszysz trzask sidł. Wciąż słyszysz zgrzyt kieratu i wciąż słyszysz piszczące zawiasy niewolniczej klatki. Choć jesteś wolny, wydaje ci się, jakbyś był dalej niewolnikiem. Masz takie czasami odczucia? Jesteś wolny, ale czujesz się tak, jakbyś dalej był w niewoli. Posłuchaj jeszcze jednej historii. Przeczytałem ją w jednej z książek Maxa Lucado, mojego ulubionego pisarza. I również to jest historia odwołująca się do czasów niewolnictwa. Czarnoskóry młody chłopak każdego dnia na plantacji niewolników, gdzie żył, budził się z porannym pianiem koguta i na długo przed wschodem słońca to pianie koguta przypominało jemu i dziesiątkom, setkom innym niewolników, że czas zbierać się do niewolniczej pracy. Czas wstawać i maszerować na plantację bawełny. I wiecie, pianie koguta stało się takim symbolem ich życia przepełnionym taką właśnie niewolniczą pracą. Ale kiedy na tronie czy na fotelu prezydenta zasiada Abraham Lincoln, zniósł niewolnictwo, ci ludzie stali się wolnymi ludźmi. I następnego rana, ten chłopak tak wspomina to wydarzenie, następnego ranka znowu obudziło go pianie koguta. Ale tym razem to pianie było połączone bardziej z wrzaskiem ptaszyska, dlatego że matka goniła z siekierą tego koguta, żeby mu łeb odrąbać. I kilka godzin później rodzina zjadła znienawidzony budzik na obiad. I wiecie, i on później tak to podsumowuje, że ich pierwszym aktem wolności było ostateczne uciszenie tego, co przypominało im, że byli niewolnikami. Wiecie, oni tak prześląkli niewolnictwem, że najpierw musieli uciszyć to coś, co im przypominało, że są niewolnikami. Może podobnie jest w twoim życiu. Może jest coś, co dalej ci przypomina, że jesteś niewolnikiem. Może jesteś już wolny, a żyjesz tak, jakbyś dalej żył w niewoli. Może czas naostrzyć siekierę i rozprawić się z demonem przeszłości. Jeśli kieliszki w witrynie, które stoją, przypominają ci, że byłeś alkoholikiem, to po prostu wyrzuć je. Jeśli srebrna papierośnica kusi cię powrotem do nałogu, pozbądź się jej. Jeśli kradzione przedmioty przypominają ci o przestępczej działalności twojej, to dlaczego jeszcze nie są w śmietniku? Jeśli jakieś fotografie przypominają ci libacje i romanse z przeszłości, po prostu je potargaj i spal. Jeśli jakieś miejsca przypominają ci bolesną przeszłość, to po prostu je omiń. Jeśli Jezus cię uwolnił, jesteś prawdziwie wolnym i nikt nie ma, nic i nikt nie ma prawa ci wmawiać, że jesteś dalej niewolnikiem, chyba że Jezusa Chrystusa. Amen.